Moi kochani, 6 powodów, dla których zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. I powiedzieliśmy o 5 powodach, a dzisiaj będziemy mówić o 6 przyczynie, dla której zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, ze względu na to, że ona wymaga więcej czasu. I powiedzieliśmy sobie, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, byśmy skutecznie składali świadectwo, świadectwo wiary. I weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami, mówi Pan Jezus. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, byśmy skutecznie się modlili. Modlitwą, która przynosi zmiany. Nie wiemy, o co się modlić, jak mówi Boże Słowo, jak należy, ale Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, byśmy przez Niego byli pouczeni. Tak, Pan Jezus powiedział, przyjdzie Pocieszyciel, On was nauczy, pouczy was wszystkiego, co wam powiedziałem, przypomni wam to, o czym wam mówiłem. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, by On nas prowadził. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A nie tylko dziećmi, ale i dziedzicami zmierzającymi do dziedzictwa. Po 5 powiedzieliśmy, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym dla budowania jedności. Jedności ciała, którym jest Kościół, ale odnosimy to do jedności w małżeństwach, jedności w rodzinach. Kiedy będziemy na co dzień budować w naszych domach jedność, na pewno ta jedność będzie się przelewała na Kościół. Nie budujmy jedności w Kościele, która może przeleje się na nasze domy. Nasze domy, my wnosimy nasze domy do społeczności, do Kościoła. I 6 rzecz, powód, dla którego zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, to by poruszać się w ponadnaturalnej Jego mocy. A służą temu dary Ducha Świętego. I chciałbym tutaj przeczytać fragment z 1 listu do Koryntian, 12 rozdziału. 12 rozdział, kiedy czytacie list do Koryntian, zawsze czytajcie 3 rozdziały, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego. 12, 13 i 14. My często 13 wyrywamy z kontekstu, no bo tam mamy tę odę do miłości, choćbyś mówił językami ludzkimi i anielskimi. Ale tak naprawdę te 3 rozdziały są połączone, bo 12 rozdział pokazuje klasyfikację darów Ducha Świętego. 13 rozdział motywację przy używaniu darów Ducha Świętego i 14 rozdział, jak w praktyce są te dary Ducha Świętego używane w Kościele. A więc czytam 12 rozdział, pierwszych 11 wierszy. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezus bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. I moi drodzy, chciałbym w tej chwili pokrótce omówić każdy z 9 darów Ducha Świętego. Ja zauważam, że my koncentrujemy się na ogół, na dwóch, trzech. Na mówieniu innymi językami, na proroctwie. Modlimy się o uzdrowienie, chociaż może tu nawet nie mówimy o darze uzdrowienia, ale o modlitwie uzdrowieńczej. Ale mamy jeszcze inne dary, które są niezbędne do budowania Kościoła, a także do skutecznej ewangelizacji. Pan Jezus jest wzorem ewangelisty. Dlaczego? Dlatego, że miejsce ewangelisty nie jest w Kościele, ale poza Kościołem wśród grzeszników. A takim był Pan Jezus. On więcej przebywał z grzesznikami niż z sprawiedliwymi. On kochał grzeszników. Zresztą miłość Boża była tak wielka w stosunku do grzesznika, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby przez wiarę w Niego ten zgubiony grzesznik miał życie wieczne. Halleluja! I to jest ten dar, za który powinniśmy być szczególnie wdzięczni, bo każdy z nas zgrzeszył, na własną drogę zboczył, a Ojciec dotknął swojego Syna karą za nas wszystkich. Pierwszy dar Ducha Świętego, który jest na tej liście, to jest słowo mądrości. Jeżeli miałbym zdefiniować dar słowa mądrości, zdefiniowałbym tak. Nadnaturalna mądrość udzielona przez Ducha Świętego w określonej sytuacji. Pan Jezus dar mądrości zapowiedział już, chociaż nigdy nie użył tego słowa, ale zapowiedział względem prześladowań. Mówi, nie martwcie się, kiedy stawiać was będą przed namiestnikami, kiedy będą stawiać, nie martwcie się, co będziecie mówić. Bo w danym momencie Duch Święty będzie przez was przemawiał. Dar słowa mądrości. Pięknie tę mądrość możemy widzieć w samej osobie Pana Jezusa. I czytamy w 20 rozdziale Ewangelii Łukasza od 20 do 26 wersetu. Chcąc wiedzieć o każdym posunięciu Jezusa, wysłali za nim szpiegów. Ci udawali sprawiedliwych, ale właściwie czyhali na jakąś jego wypowiedź, która pozwoliłaby im oskarżyć go wobec władz i postawić przed sądem. Zadali mu więc takie pytanie. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i dobrze nauczasz. Nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą wyjaśniasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus jednak przejrzał ich podstęp i powiedział do nich. Pokażcie mi denara, czyją nosi podobiznę i napis. Cesarza, odpowiedzieli. On im na to. W takim razie oddajcie to, co cesarskiego cesarzowi, a to, co Boże, Bogu. I nie byli w stanie przyłapać go wobec ludu na żadnym słowie, zdumieni zaś jego odpowiedzią zamilkli. Tutaj mamy słowo mądrości. Jaka wielka mądrość była potrzebna, żeby odpowiedzieć. Nam pozornie wydaje się łatwe, bo my już ją znamy. Ale wiecie, jeżeli masz możliwość jednej z dwóch odpowiedzi, czy robić, czy nie robić, to zastanawiasz się, która odpowiedź jest właściwa, a żadna nie byłaby prawidłowa. Bo gdyby odpowiedział cesarzowi, przeciwstawia się Bogu. Gdyby powiedział Bogu, przeciwstawia się cesarzowi, jakkolwiek. Ale Pan posłużył się słowem mądrości. Czyż i my w wielu sytuacjach takiego słowa mądrości nie potrzebujemy? Zobaczmy, jak to działo się w życiu uczniów, czyli mamy już Kościół napełniony Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, 8, 9 i 10 werset. Co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Wówczas zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli też Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy oraz ludzie pochodzący z Cylicji i Azji i rozprawiali ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać jego mądrości ani duchowi pod wpływem, którego przemawiał. Szczepan był prostym człowiekiem, tak jak Piotr i Jan. Pamiętacie, mówiłem w ubiegłym tygodniu, kiedy Piotr z Janem zostali postawieni przed Radą Najwyższą, kiedy zaczęli mówić im do tej Rady, oni byli zdumieni mądrością i prostolinijnością, z jaką oni opowiadali. Dar słowa mądrości. Nieraz nie wiemy właśnie, co mamy mówić, jak odpowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Proś, Duchu Święty, wypełnij mnie. Proszę, daj mi właściwą odpowiedź na właściwą sytuację, w którą się znajduję. Drugi dar, dar słowa wiedzy, czy słowo poznania. Jest to nadnaturalna, ponadnaturalna wiedza udzielona przez Ducha Świętego na temat ludzi, okoliczności lub prawd biblijnych. W życiu Pana Jezusa. Pamiętamy Ewangelię już na samym początku Ewangelii Jana. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał: skąd mnie znasz? A Jezus: znam cię. A Jezus: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Dlaczego? Bo Jezus nie mógł go tam widzieć, ale wiedział, że on tam był. Widzicie tę ponadnaturalną wiedzę, którą posiadał Syn Boży. To było dla Natanaela tak szokujące, że ta wiedza uczyniła, że wyznał Jezusa Synem Bożym. A jak to wygląda w życiu uczniów? Mamy bardzo smutną sytuację, ale ona dar słowa wiedzy pięknie ilustruje. Dzieje apostolskie, 5:1-5. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. Był to czas, gdzie Bóg poruszał serce niektórych chrześcijan w kościele i oni byli poruszeni i z ochotnym sercem składali dar dziękczynny dla Pana. Ale tym darem to nie była część majątności, ale składali wszystko, co mieli. Wszystko, co mieli u stóp apostołów. Bardzo szybko ci ludzie stali się bohaterami Kościoła. Szanowano ich, podziwiano ich wiarę. I zobaczcie, co się dzieje. Oto pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zachował dla siebie część pieniędzy. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzy według swojej woli? Co sprawiło, że pozwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. To nie jest tak, że była robiona zbiórka wszystkich pieniędzy, które ludzie mieli. To było niezależne działanie przekonania w sercu o potrzebie, aby to zrobić niektórych ludzi w kościele. Ananiasz i Safira prawdopodobnie zobaczyli, że ci ludzie, którzy to robią, mają niesamowity szacunek i uznanie wśród wiernych. Być może pragnęli też znaleźć się w takim miejscu szacunku, żeby podziwiano mnie tak, jak podziwiano innych. Pytanie jest takie, skąd Piotr wiedział, że oni dokonali tego oszustwa? I tutaj mamy przykład daru słowa wiedzy. To jest dar słowa wiedzy. To nie było proroctwo, to nie było słowo mądrości, to był dar słowa wiedzy, czyli ponadnaturalna czy nadnaturalna wiedza udzielona przez Ducha Świętego na temat ludzi, okoliczności lub prawd biblijnych. Trzeci dar to wiara. Posłuchajcie, bardzo ważna rzecz. To nie jest ta wiara, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków, że każdy, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tę wiarę w naturalny sposób każdy człowiek ma w swoim sercu. O darze wiary mówimy o elemencie ponadnaturalnym, czyli jest to nadnaturalna wiara udzielona przez Ducha Świętego, uzdalniająca do doświadczania Boga i Jego cudów. Czyli ta wiara jest nadnaturalną wiarą udzieloną przez Boga, uzdalniającą do doświadczania Boga i Jego cudów. I teraz w przypadku Pana Jezusa, zobaczmy, Pan Jezus pokazuje ludzi, którzy nie przez dar uzdrowienia, ale dar wiary zostali uzdrowieni. Czytamy Ewangelia Łukasza, między innymi 17 rozdział od 12 do 19 wersetu. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. Kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Posłuchajcie, 19 werset. Następnie powiedział do niego: wstań, idź, wiara twoja ocaliła cię. Wiara twoja. Dzieje apostolskie mamy podobną sytuację, tyle że ona jest związana z apostołami. Piotr i Jan wchodzą do świątyni w godzinie modlitwy i tam przy drzwiach, na schodach siedzi człowiek, który jest sparaliżowany bodajże od 40 lat. I oni podchodzą do niego i Piotr mówi te znane słowa: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go tak, że nogi jego się wyprostowały. Jaki dar tu zadziałał? O tym mówi 16 werset. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego, przez Jezusa Chrystusa, wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Tu widzimy manifestację daru wiary. Ale po darze wiary mamy czwarty dar – dary uzdrowień. To jest ciekawe. Nie ma tutaj liczby pojedynczej. Dar uzdrowień, ale dary uzdrowień. I to jest zgodne z oryginałem greckim. To jest też odpowiedzią, że nawet ten, którego Bóg używa darami uzdrowień, nie każdy człowiek przez jego modlitwy jest uzdrowiony. Bo to jest dar, który objawia się w danym momencie, ja zaraz przeczytam definicję, przekażę. przywracanie kogoś do zdrowia fizycznego i psychicznego przez nadprzyrodzone działanie. Czyli jeżeli masz dary uzdrowień, to co dzięki niemu czynisz? Przez ten dar przywracasz człowieka do zdrowia. To jest ciekawe, bo ja teraz mówię coś, co my w chrześcijaństwie próbujemy zetrzeć. Mówię, uzdrawiasz, a my mówimy, nie, to my nie uzdrawiamy. To Pan uzdrawia, zgadzacie się z tym? No właśnie, ale mam tutaj konflikt z fragmentami Bożego Słowa, które mówi, że to oni uzdrawiali. Posłuchajcie, oto fragment. Tu najpierw Pan Jezus. Pan Jezus, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 2, 3, 4 werset. Wówczas stanął przed nimi człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Na jego widok Jezus zapytał znawców prawa oraz pozostałych faryzeuszów, czy uzdrowienie w szabat jest zgodne z prawem, czy też nie. Lecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i odesłał. Widzicie, tu nie ma mowy o wierze. Dlatego też, kiedy przychodzisz do modlitwy, warunkiem uzdrowienia nie musi być twoja wiara. I to jest informacja dla osób, które chcą głosić Boże Słowo. Kiedy głosisz Boże Słowo i wyznajesz pełną Ewangelię, i kiedy stanie przed tobą człowiek, który powie, jestem chory, i pomodlisz się o niego, i później spytasz się, a jak się teraz czujesz, a on powie, jeszcze gorzej, to w tym momencie nie mów do niego, bo wiary nie masz. Bo wiecie, kiedy ja wychodzę do modlitwy, wtedy, kiedy moja modlitwa nie przyniosła rezultatu. Czyli jeżeli miałbym wiarę uzdrowienia, to byłbym już zdrowy. Dlatego przychodzę do ciebie. Nigdy nie czyń tego, bo człowiek, który przychodzi z chorobą, z jednym problemem wszedł do kościoła i wyszedł do przodu. A po takich słowach wychodzi z kościoła z dwoma problemami. Nie dość, że jest chory dalej, to jeszcze wiary nie ma. Przepraszam, nie powinienem tego z uśmiechem powiedzieć, ale no niestety trochę tak to wygląda. Jak wyglądał ten dar w wypadku uczniów? Dzieje apostolskie, jeden z fragmentów. 28 rozdział, 8 werset. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leżał złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, uwaga, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Co zrobił Paweł? Paweł włożył na niego ręce i uzdrowił go. Kto go uzdrowił? Paweł przez dar uzdrowienia, który w tym momencie przez niego się objawił. Oczywiście, kto stoi za darem uzdrowienia? Duch Święty, nasz Pan. Kolejny dar to moc czynienia cudów. Jest to nadprzyrodzona Boża moc zmieniająca prawa natury. W przypadku Pana Jezusa nie będę czytał wszystkich fragmentów, ale pamiętacie. Zamiana wody w wino, uciszenie burzy, chodzenie po wodzie, o którym już było wspomniane dzisiaj, albo wskrzeszanie zmartwych. Tutaj objawiał się dar czynienia cudów, dar mocy. Jak to wyglądało w życiu też uczniów, bo Pana Jezusa przed chwilą powiedziałem. I może posłużę się jednym z cudów, 9 rozdział Dziejów Apostolskich od 36 do 40 wersetu. W Jopie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczyło to Dorkas. Wyświadczała ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tych dniach zasłabła i umarła. Umyto ją więc i złożono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Joppy, Uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przebywa tak blisko, wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas jak najprędzej. Piotr przygotował więc się do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przybył na miejsce, zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy. Płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Wtedy Piotr usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się, a następnie zwrócił się do ciała i powiedział: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy i gdy zobaczyła Piotra, usiadła. Tu mamy dar czynienia cudów. To nie jest dar uzdrowienia. Uzdrowienie dotyczy osób żyjących i chorych. Zmartwychwstanie wymaga daru cudu, ponadnaturalnego daru cudu. Kolejny dar to prorokowanie. Zdolność do wypowiadania pod natchnieniem Ducha Świętego ostrzeżenia, zachęty lub objawienia od Boga. Pan Jezus pięknie to definiuje względem swojej osoby. Mówi: nie powiedziałem nic sam od siebie, to Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. Myślę, że to jest bardzo piękna definicja. To jest głoszenie pod wpływem Ducha Świętego. To On mówi, co mamy powiedzieć. Uczniowie, Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, 10, 12 werset. A gdy przebywaliśmy tam przez dłuższy czas, przybył z Judei pewien prorok imieniem Hagabos w tym przekładzie. Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce, a następnie oznajmił: to, mówi Duch Święty, mężczyznę, do którego należy ten pas, w ten sposób zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Pamiętacie, uczniowie ostrzegali Pawła, żeby wtedy nie szedł do Jerozolimy, ale Paweł powiedział: ja jestem gotów dla Pana umrzeć, to nie jest problem. I dokładnie ze słowem tego proroka później czytamy, co działo się z apostołem Pawłem, aż dotarł do Rzymu, gdzie został ścięty. Mógłbym, kochani, jeszcze taki trzeci element zrobić. Niestety nie mamy za dużo czasu, a darów aż jest 9. I odnosić to do dzisiejszego czasu i pokazywać różne przykłady objawienia tego daru. Ale kontynuujmy. Dar rozpoznawania duchów, czy dar rozróżniania duchów. Jest to nadnaturalna zdolność określania, czy różne duchowe manifestacje pochodzą od Ducha Świętego, czy też od duchów zwodniczych. Bardzo ważna rzecz, abyśmy po symptomach, po pewnym zachowaniu człowieka nie próbowali definiować, czy on jest opętany, czy nie. Na przykład, kiedy osoba, która przez długi czas trwa w upojeniu alkoholowym i nagle to przerwie, może dostać padaczkę alkoholową. Nieraz ta padaczka wygląda bardzo niebezpiecznie i tak bardzo... Osoba przewraca się, zaczyna drżeć, często przewraca oczami. Tak potocznie nieraz mówi się: wygląda, jakby był opętany. Tak, wygląda tak, ale to nie jest opętanie. To medycznie można bardzo pięknie pokazać, co się dzieje, kiedy naczynia krwionośne się zwężają, mózg nie otrzymuje właściwej ilości tlenu. Co to znaczy? Nie każda manifestacja pochodzi od złych duchów. Nie każda choroba psychiczna jest opętaniem i nie każde opętanie jest chorobą psychiczną. Jak odróżnić? Po to jest dar rozróżniania duchów. Bo gdybyśmy mogli to sobie w naturalny sposób stworzyć, Bóg by nie dawał nam daru, by powiedział: no zobaczcie, zdefiniujcie i wiecie, co to jest. Nie. Potrzebujemy dar rozróżniania duchów. Ja mówiłem teraz niedawno, kiedy byłem u naszych przyjaciół, że kiedy jeździliśmy do Bolesławca, przepraszam, posłużę się jednak przykładem, jeździliśmy tam z misją do szpitala psychiatrycznego, tam jest bardzo duży szpital psychiatryczny, na którym też jest oddział odwykowy. I my jeździliśmy na ten oddział odwykowy, ale kiedy wchodziliśmy na dziedziniec, były tam zakratowane okna. Latem te okna były otwarte i kiedy wchodziliśmy, zawsze robiliśmy to bardzo spokojnie, nie śpiewaliśmy, nie graliśmy, po prostu jako dzieci Boże wchodziłyśmy, aby przejść do tego budynku, gdzie był oddział. I co się dzieje? Przechodzimy pod tymi oknami i nagle zaczyna się. Wy tu nie macie prawa przychodzić, wynoście się! Przekleństwa, bluźnierstwa. Okna są na takiej wysokości, że ci ludzie nawet nie wiedzieli, że ktoś tam jest. Szum taki się zrobił, że pielęgniarze musieli przybiec i się uspokajać, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Pamiętam, z żoną mieliśmy doświadczenie, kiedy pewien starszy człowiek przyszedł do nas do Inowrocławia, zapukał do drzwi, był pijany i tam coś zaczął mówić, że potrzebowałby jakiejś pomocy. Posłuchajcie, dosłownie tak. Stoi człowiek, chwieje się, nagle prostuje, patrzy mi prosto w oczy i mówi tak, wy nie macie nic do tego miasta, bo to miasto należy do mnie. I z powrotem. To była potężna manifestacja. A więc potrzebujemy dar rozróżniania duchów, żeby później nie było tak, jak z jednym człowiekiem, który był w ośrodku, kiedy zobaczyłem, jak niektóre osoby zaczynają z niego gromić demony, zacząłem im przerywać i powiedziałem dosyć. Skąd wiecie, że on ma złego ducha? Bo jak on się zachowuje? Tylko czy wiecie dlaczego? I opowiedziałem im historię tego człowieka, jak po pijanemu wychodził z restauracji, wszedł na ulicę, samochód go potrącił, uderzył głową w kant chodnika, gdzie dosłownie czaszka mu pękła cała, dosłownie można było zobaczyć na zewnątrz mózg. Długo był w śpiączce, poskładali go, odzyskał zdrowie, ale żył dalej z niesamowitymi zaburzeniami. Stąd co jakiś czas miał atak, który wyglądał bardzo demonicznie. Co mu przyniosło odpowiedź i wyjście z problemu? Nie wyganianie demonów, ale dar uzdrowienia. Modlitwa uzdrowienia przyniosła błogosławieństwo. Dlaczego? Potrzebujemy dar uzdrowienia, kiedy zaczynamy coś robić. Ja wiem, że kiedy ktoś jest nam niemiły, to już podejrzewamy, że on jakiegoś złego ducha ma. Bądźmy bardzo ostrożni. I dwa ostatnie dary. Inne języki, czy różnego rodzaju języki. Jest to mówienie bezpośrednim natchnieniem Ducha Świętego w języku, którego nigdy się nie uczyło i którego się nie zna. Glosolalia, w języku takim religijnym też jest to słowo używane jako dar mówienia innymi językami. Czyli mówienie pod bezpośrednim natchnieniem Ducha Świętego w języku, którego nigdy się nie uczyło i którego się nie zna. I Pan Jezus nie jest tu przykładem modlitwy innymi językami czy mówienia innymi językami. Natomiast już widzimy to na początku Dziejów Apostolskich. Kiedy w 2:4 czytamy, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak im Duch to umożliwiał. I jeszcze w 2 innych miejscach mamy opisane to, kiedy była podczas głoszenia Bożego Słowa Duch Święty zstępował, mówili innymi językami, czy nakładali ręce, aby otrzymali Ducha Świętego i przy otrzymaniu Ducha Świętego mówili innymi językami. Często też przy tym towarzyszyło proroctwo. Dar wykładania języków, ostatni dar, on jest mocno związany z darem mówienia językami. Wykładanie języków jest to nadnaturalna zdolność wykładania tego, co jest wypowiadane innymi językami. I to może mieć charakter też proroczy. I bardzo często ma charakter proroczy. Niedawno z niektórymi osobami z naszego zboru, kiedy odpoczywaliśmy w Kołobrzegu. Pamiętacie, byliśmy na nabożeństwie w jednym z naszych kościołów i tam, co było takie charakterystyczne, że kilka osób mówiło innymi językami, które przez inne osoby były wykładane. Czyli mogliśmy zobaczyć taki praktyczny sposób, jak ten dar funkcjonuje. Tam jest nieduża społeczność i w czasie uwielbienia modlitw ten dar dwu albo nawet trzykrotnie się objawił. Apostoł Paweł w 14 rozdziale, 5 wersecie mówi, w Dziejach Apostolskich oczywiście, pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili... Nie, to będzie list do Koryntian, chyba tutaj... Apostoł Paweł mówi, pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba, że je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Kiedy ostatnio w Wiśle, Nowej Osadzie, usługiwałem i zachęciłem wszystkim do tego, żeby uwielbić Pana i powiedziałem tak, bo w tym kościele akurat ta modlitwa wspólna, społeczna, ta święta wrzawa w kościele, tam wygasła praktycznie. Raczej w czasie uwielbienia tak stonowane wszystko i pojedyncze, indywidualne modlitwy się pojawiają. Więc kiedy mówiłem na temat Ducha Świętego, zachęciłem wszystkich, żebyśmy, a wiem, że to był kościół kiedyś bardzo taki modlący się społecznie, żebyśmy zaczęli modlić się wspólnie razem, wszyscy naraz. Powiedziałem, że to Panu Bogu nie przeszkadza, że On i tak każdą modlitwę indywidualnie bardzo dobrze słyszy. I jeżeli ktoś jest obdarowany darem mówienia językami, żeby użył ten dar w tej wspólnej modlitwie. I oczywiście zaczęliśmy się modlić. Była to modlitwa, w czasie której, bez zapraszania do przodu ludzi, jedna siostra została ochrzczona Duchem Świętym i też dołączyła i zaczęła mówić językami, a jeden brat został uzdrowiony z jakiegoś bólu migreny, czy tam jakiś problem bólu był. Ale pewien młody człowiek przyszedł do mnie po kazaniu i powiedział tak, pastorze, ja jestem tutaj od niedawna i ja pierwszy raz zderzyłem się, że wszyscy naraz się modlą. Nigdy tego nie widziałem. Poza tym ludzie modlili się innymi językami, a ja czytałem w Biblii, że kiedy modlimy się językami, to powinniśmy sami się modlić, nie w społeczności, no bo jak powiedzieć na tę modlitwę amen? Tak, i to jest prawda. Kiedy jesteś przekonany, że masz głośno pomodlić się językami indywidualnie, powinien towarzyszyć temu dar wykładania języków, aby powiedzieć na tę modlitwę amen. Natomiast kiedy społecznie się wszyscy modlimy, wtedy nie odpowiadamy na każdą indywidualną modlitwę amen. Zgadza się? Bo to jest społeczna modlitwa. Prowadzący kończy ją słowami amen. Natomiast my wtedy modlimy się, uwielbiamy naszego Pana. Kiedy Duch Święty stąpił w Dzień Zielonych Świąt, czytaliśmy, oni wszyscy zaczęli mówić innymi językami. W jednym czasie, w jednym momencie zaczęli mówić innymi językami, jak Duch Święty im poddawał. Ale wtedy, kiedy Piotr wstał, żeby przemówić, nie mówił już innymi językami, ale mówił językiem zrozumiałym. Dlatego też, kiedy mamy dar mówienia językami, módlmy się o dar wykładania języków. On ma też bardzo ważne znaczenie. Podsumowując, wszystkie te dary są ponadnaturalne, nadnaturalne. Są przejawem, manifestacją Ducha Świętego. Starajmy się o dary Ducha Świętego. Pamiętajmy, by nie ograniczyć Wszechmogącego Boga w naszym ograniczonym umyśle. Nie ograniczajmy Wszechmogącego Boga w naszym ograniczonym umyśle. Chciałbym, żeby ten teraz moment, który zaczniemy, żeby był pełen takiej radości i wdzięczności do Boga i prośby, abyśmy byli uzdolnieni i aby dary Ducha Świętego przejawiały się w życiu każdego z nas. Pamiętacie, jak apostoł Paweł naucza, jak proroctwo powinno w Kościele wyglądać? Ciekawa rzecz, mówi tak. A kiedy prorokujecie, to po kolei, nie wszyscy naraz. Zobaczcie, jaka była atmosfera w Kościele. Mnóstwo proroków było, którzy chcieli prorokować. Mówię o darze proroka, nie o urzędzie proroka oczywiście. Którzy chcieli prorokować. Więc Paweł mówi, nie, musimy to uporządkować. Bo kiedy ty naraz prorokujecie, trudno jest to w ogóle objąć. Dlatego po kolei. Duch Święty jest tutaj. To nie jest tak, że ojej, ale jak ja teraz nie powiem, to już później zapomnę. To Duch Święty ci przypomnie. Tego się nie zapomina. Słusznie, siostro. Ale zobaczcie, ile tych darów Ducha Świętego się przejawia podczas nabożeństw. Wiecie, dlaczego mamy problem z darami Ducha Świętego? Z jednej przyczyny. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, w ogóle nie myślimy o tym, że Bóg może nas użyć w jakichś darach podczas nabożeństwa. Nie myślimy o tym. Przychodzimy i mówimy tak, teraz zaśpiewamy, teraz się pomodlimy, a teraz zbierzemy kolektę, a później o dzieci się jeszcze pomodlimy, wysłuchamy kazania i wracamy do domów. Gdybyśmy szli na nabożeństwo z taką myślą, Boże, proszę Cię, użyj mnie w czasie tego nabożeństwa w wyjątkowy sposób. Chcę być Twoim naczyniem dla zbudowania tego kościoła. I kiedy jest czas modlitwy, wsłuchujesz się w Ducha Świętego. Wiecie, ile osób by do mnie podchodziło i brało mikrofon i mówiło to, co Duch Święty chce nam powiedzieć? Bo to nie jest tak, że Duch Święty nie chce do nas mówić. Problem jest w przepływie, a my jesteśmy Jego przepływem. Na koniec, jako zachęta, kiedy 2 lata temu mieliśmy kolejne noworoczne spotkanie, post i modlitwa, w salce codziennie się spotykaliśmy. Pamiętam, jak w czasie tych spotkań zachęcałem, to było nie w tym roku, tylko 2 lata temu, żebyśmy teraz wsłuchali się w głos Ducha Świętego. Wiecie, przez 3 dni nie było żadnego proroctwa, ale mówię tak, a teraz zatrzymajmy się, wsłuchajmy się w głos Ducha Świętego. Kiedy będziesz miał jakieś przekonanie co do tego, że Bóg ci kładzie jakieś słowo do serca, powiedz je głośno. Nawet jeżeli masz wątpliwość, a czy to czasami nie ze mnie? Bo tutaj ten element jest naturalny. Czy to od Pana, czy to ze mnie, a może ja sam sobie to wymyśliłem? Wiecie, po to mamy też ważne, żebyśmy badali proroctwa. W Starym Testamencie byśmy kamienowali. W Nowym mamy badać proroctwa. Wiecie, co się zaczęło dziać? Większa część z nas zaczęła mieć słowo jakieś prorocze. O, to tu nie mieliście, a tu macie? Wiecie, gdzie był problem? Nie w tym, że my sobie to wymyśliliśmy, tylko my zaczęliśmy o tym myśleć. Bo tak, to przychodziliśmy na spotkania i w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że Bóg może nas w taki sposób użyć. Ale kiedy się zatrzymaliśmy, Duch Święty zaczął działać. Duch Święty pragnie przywrócić Kościołowi sferę ponadnaturalną. Wiecie, rozmawiałem z moim przyjacielem z Australii, mówię już przyjacielem, mamy fajną relację, brat Alan, który tutaj był i powiedział tak, mamy wiele wspaniałych kościołów w Australii, ale coś się zatrzymało. Mamy piękne budynki, oświetlone kościoły, najlepszą muzykę, najlepsze hot dogi serwujemy w kawiarenkach naszych. Po prostu jest a coś się zatrzymało. I zaczęliśmy się modlić. I Bóg nas powiedział, kiedy była manifestacja Boża, kiedy Bóg się poruszał się w sferze ponadnaturalnej, to ludzie ludźmi autobusami na nabożeństwa przywozili. Potrzebujemy poruszać się w tej mocy. Ludzie ginący potrzebują nie pięknych słów, ale potrzebują mocy, żeby ich życie było zmienione. A ta moc jest w Kościele. Jest to moc Ducha Świętego i weźmiecie moc Ducha Świętego.